Cześć, to Marta i Bartek, czyli?
Pani i pan HR. Marta, więc tak się zastanawiałem, o czym byśmy dzisiaj porozmawiali. Mam taki pomysł, żebyśmy pociągnęli trochę wątek liderów i menadżerów z odcinka poprzedniego, bo mamy fajne badania kolejne, zrobione przez Assessment System Poland, które przebadało ponad 3,5 tysiąca menadżerów. To są zaskakujące dla mnie też badania, że ponad 65% menadżerów zostało powołanych czy promowanych na stanowiska z niewłaściwych powodów. Mhm. Bo ponad 70% osób przyznało się, że typuje jakby liderów nie na podstawie kompetencji, tylko na podstawie pewnego wyobrażenia albo takiego nosa rekruterskiego. Więc to jest, myślę, taki temat, o którym warto powiedzieć, o którym warto porozmawiać, bo część tych menadżerów jest po raz pierwszy. Często to są osoby, które nie mają takich kompetencji do końca potrzebnych do tego, żeby być menadżerem. A ty jak szukasz dla swoich klientów, to jak u ciebie to wygląda? Poszukiwanie właśnie na stanowiska liderskie i menadżerskie. Czy ci klienci skupiają się na tych kompetencjach miękkich, czy to jest bardziej...
To bardzo różnie. Mhm. To też zależy jakby od stanowiska i od tego, czy to jest taki lider, menadżer, który ma mieć kompetencje twarde też. Mhm. Czy te kompetencje twarde są mniej istotne, ale na przykład ważniejsza jest, nie wiem, umiejętność tworzenia strategii. Więc tutaj jakby poszukiwania, jakby odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, dla mnie poszukiwania z zewnątrz są trochę jakby innym rodzajem w kontekście tych awansów i w kontekście tego badania, bo uważam, że tutaj bardziej jakby kwestia jest tego awansu wewnątrz organizacji. I trochę nawiążę do tego lidera, o którym rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, że organizacje, które decydują się na awans kogoś z wewnątrz, kto nie ma ma liderskie umiejętności, a przynajmniej tak mi się wydawało, czyli taką właśnie charyzmę, nazwijmy ją tak, powinny mocno skupić się też na tym właśnie, żeby tego menedżera w tym rozwoju wesprzeć. Mhm. Żeby miały taką świadomość, że być może ta osoba mentalnie jest gotowa, ale nie ma narzędzi. Nie wie, jak do tego podejść. Uczy się na swoich własnych błędach. Dłużej mu zajmuje przez to też. Dlatego ja jestem ogromną fanką na przykład mentoringu. Mhm. I takiego mentoringu z wewnątrz organizacji i takiego z zewnątrz organizacji, w zależności od tego, jaka jest potrzeba i jakich mamy też liderów wewnątrz organizacji. Natomiast uważam, że mentoring dla młodych, starszych menedżerów jest czymś fenomenalnym. I jakby sama jestem mentorką, więc po prostu widzę, jakie są zmiany. I jak często ci młodzi liderzy nie zdają sobie sprawy ze swoich własnych kompetencji, takich właśnie miękkich, bo twarde, no to jest łatwiej, tak, zmierzyć. Jasne. Natomiast tych miękkich bardzo często są nieświadomi tego, że robiąc coś, pokazują właśnie tym ludziom, że są właściwą osobą na właściwym miejscu. Trzeba im to czasami wręcz pokazać i jakby uświadomić. I świetnie ten mentoring działa. To jakby tak z własnego podwórka jeszcze.
Okej, bo właśnie niczym ci zadam pytanie, bo to jest właśnie coś, co mnie bardzo uderzyło też, że 40% menadżerów nowo nominowanych popełnia błędy czy odnosi porażkę w pierwszych 18 miesiącach swojego powołania na stanowisko liderskie czy menadżerskie. A powiedz mi, jak tak biorąc pod uwagę twoje doświadczenie liderskie, na ile te osoby mają pewność siebie, taką pewność menadżerską już do podejmowania decyzji biznesowych?
Wiesz, to jest bardzo różnie. Tak? Mhm. To nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi tutaj. Ja uważam, że często te osoby swoją właśnie niepewność wewnętrzną pokazują w sposób jakby ostentacyjną pewnością siebie. Tak? Czyli to, że ktoś właśnie jest nieśmiały i ktoś, kto, znaczy nieśmiały, może niepewny w tej nowej roli, na zewnątrz będzie uchodził za gbura, za aroganta, za właśnie ja tu jestem królem świata, tak? Bo nie chce sam przed sobą nawet też często przyznać się do tego, że on się tej nowej roli uczy. Ja uważam, że jest bardzo mało takich osób, które świadomie powiedzą, nie wiem, przyjdą do HR-u albo przyjdą do swojego menadżera i powiedzą: dobra, słuchaj, fajnie, przyjmuję nową rolę, ale potrzebuję twojego wsparcia. Raczej jest to tak, że ktoś przyjmuje nową rolę bez, jakby bez takiej jasnej komunikacji co do swoich własnych potrzeb. I tutaj jakby ja z kolei do tego bym chciała nawiązać, bo to jest coś, co ja uważam, że jest bardzo ważne. Bo mówiliśmy o tym, czego się oczekuje od liderów, ale lider też człowiek, tak? Mhm. I jakby i to jest też trochę tak, że my często zapominamy, jakby skupiamy się bardzo często, też jako HR-owcy mam wrażenie czasem, że skupiamy się bardzo na tym, żeby zadbać właśnie o pracowników szeroko pojętych, natomiast trochę mało przywiązujemy wagi do tego, że oczywiście rozwijamy kompetencje menadżerów, tak? To nie o to chodzi, że oni są w tym kontekście zostawieni sami sobie, ale mam wrażenie, że jednak od nich oczekuje się więcej, natomiast nie daje im się aż takiego wsparcia, czy to właśnie w sferze, najczęściej w sferze właśnie takiej, nazwijmy to miękkiej, tak? Czyli, nie wiem, no, dużo się mówi teraz też o tym dobrostanie, o takich obciążeniach psychicznych i psychologicznych, które, które się, zwłaszcza teraz w tej dobie naszej pracy online i tak dalej, przeniosło na pracowników i na liderów również, bo oni teraz mają naprawdę dużo trudniej, żeby zadbać o to, żeby jakby właśnie ich pracownicy byli zadowoleni, efektywni, nie wpadali w jakieś depresyjne stany. Ale zastanawiam się, na ile sami o sobie ci liderzy są w stanie zadbać, a na ile tej pomocy potrzebują, o którą najczęściej, nie wiem, wstyd poprosić, tak? Chociaż ja uważam, że w ogóle nie wstyd i że to jest bardzo potrzebne i bardzo ważne, żeby o ten swój stan ducha też zadbać.
No właśnie, to trochę tak wracając do poprzedniego odcinka, mówiliśmy o tym, że ciężko przyznać się do błędu, a menadżerowi albo liderowi chyba jeszcze bardziej jest ciężej się przyznać do błędu, albo do no właśnie do tego, że czegoś nie wiem, albo brakuje mi jakiejś wiedzy, kompetencji, jak zarządzić swoim zespołem. No, COVID jak gdyby trochę jeszcze utrudnił całe zadanie. Jako doświadczona mentorka i coach, jak, bo ja też jak gdyby się zmagam z tymi samymi problemami, nie? To w jaki sposób mogę pracować ze swoimi menadżerami, żeby im pomóc trochę?
Zapytać przede wszystkim, jakiego rodzaju potrzeby mają i jakiego rodzaju pomocy czy wsparcia oni oczekują. Bo ja mam takie wrażenie też, że my sobie często nakładamy swoje własne filtry. Patrzymy przez pryzmat potrzeb naszych pracowników, przez nasze własne potrzeby. A i tu ja z kolei nawiążę do komunikacji. Dlaczego ich nie spytać? Ale każdego z osobna. Nie na wspólnym spotkaniu, bo no, to w ogóle nie ma sensu. Po prostu zapytajmy ich, czego oni potrzebują. Tylko tak szczerze i otwarcie. Albo zróbmy z kolei, nie wiem, anonimową ankietę. Jeśli wiesz, to wszystko zależy, tak? To zależy, jaką masz kulturę organizacji. To zależy, jakie masz zaufanie, ty jako na przykład, nie wiem, lider, prezes, HR manager, HR dyrektor, osoba, która ma zająć się tym tematem. Jakiego rodzaju masz relacje i jakiego rodzaju jest to organizacja? Bo w niektórych organizacjach jakby to jest temat tabu. I jakby są takie branże, w których nie możesz być słaby. Jak jesteś słaby, to się nie nadajesz, tak? I już, i nie ma w ogóle tematu. No i tam jakby jest bardziej trudno się przyznać do tego, że jednak jesteś czasem słaby i masz prawo być słaby, bo jesteś tylko człowiekiem. Więc jakby nie mam takiej jednej. Oprócz tego, żeby rozmawiać i żeby spróbować nie nakładać swoich filtrów, tylko wysłuchać potrzeb i na nie w miarę możliwości odpowiedzieć. No i tutaj oczywiście jakby fajnym benefitem są te wszystkie programy wsparcia psychologicznego albo coachingowego, mentoringowego, które całe szczęście w Polsce już istnieją i jakby są, zaczynają być coraz bardziej popularne jako benefit pracowniczy i jakby chwała za to tym osobom, które widzą ten problem i które chcą go rozwiązać. Natomiast rozmawiać i pytać, ale też nie zostawiać tych potrzeb bez odpowiedzi, tak? Jeśli już pytamy, to zróbmy coś z tym później. Bądźmy jakby gotowi jako organizacja, żeby po prostu coś z tym zrobić.
Jasne. No, wydaje mi się, że feedback, o którym też mówiliśmy poprzednio i w ogóle ten taki wątek feedbackowy się cały czas przy HR-ze jest bardzo blisko, no to jest podstawa, nie? I rzeczywiście dobry feedback udzielony przez przełożonego albo kolegę, przez kolegę z innego zespołu, który jakby widzi to, w jaki sposób czasami ten młody lider błądzi, może być też bardzo ważny dla niego.
Wiesz co, z tym feedbackiem, to ja myślę, że musimy, jakby, może nagramy inny odcinek w ogóle też na ten temat, bo to jest coś, co ma mega duże znaczenie pod warunkiem, że jest dane dobrze. Bo można kogoś bardzo skrzywdzić feedbackiem, nieumiejętnym feedbackiem, tak? Więc tutaj ja bym ten feedback na razie zawiesiła w kontekście jakby, tak, jakby dałabym wsparcie,
jasne.
A feedback jako taki pokazałabym też, jak go dawać. I nauczyła liderów, znaczy w ogóle ludzi wzajemnie sobie dawania feedbacku właściwego, w właściwej formie. Bo to jest bardzo trudne i bardzo, o tym się tak dużo mówi, ale czy ktoś nas uczy dawać feedback? Ile organizacji organizuje jakieś warsztaty z tego tematu? Moim zdaniem zbyt mało.
Zgadza się. A tak się zastanawiam, tak sobie rozmawiamy na temat właśnie tak naprawdę tego pierwszego first time managera. Czy mamy jakąś, nie wiem, czy możemy teraz powiedzieć, że mamy jakąś złotą wskazówkę dla tego początkującego lidera, który dopiero obejmuje zespół, żeby uniknął błędów, na przykład takich początkowych błędów menedżerskich?
To jest, znaczy, moja perspektywa tak. To jest to, co powiedziałam. Znajdź sobie mentora. Znajdź sobie mentora, którego sam uważasz za autorytet i którym autorytet i taki nie dość, nie chcę powiedzieć ideał, bo to tak jakby trochę patetycznie, tak? Ale taką osobę, którą w kontekście bycia menadżerem ty chciałbyś kiedyś się stać. I jeśli jest to możliwe, poproś go o to, żeby był twoim mentorem i ucz się od tych, którzy przeszli już tą ścieżkę.
Jasne.
I nie bój się jakby też pokazywać, że nie jesteś idealny.
Fajnie. Myślę, że warto poszukać takich mentorów też wewnątrz organizacji, bo bardzo dużo takich osób podejrzewam, że jest gotowych na to, żeby podzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i swoimi błędami, które popełnili jako młodzi menadżerowie.
Dokładnie.
Dzięki.
Dziękuję.
Do zobaczenia.